Halleluja. Bóg jest dobry. Powiedz głośno, Bóg jest dobry. I dodaj szczególnie dla mnie. Halleluja. Moi kochani, Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I to jest bardzo ważna prawda. Kiedy czytam Ewangelię, zauważam, że 3/4 służby Jezusa Chrystusa opisane w Ewangeliach polegało na uzdrawianiu chorych i uwalnianiu ludzi od presji demonicznej. Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że On więcej czynił niż mówił. On był mężem czynów i On dziś jest ten sam. Pamiętam pewną starszą kobietę, która czytała Ewangelię i ona pewnego dnia przyszła do mnie i z takim żalem powiedziała: pastorze, gdybym ja wtedy żyła, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to może i dla mnie byłaby pomoc, bo On wtedy tak wspaniale pomagał ludziom. On zaspokajał ich potrzeby. On uwalniał ich z różnych opresji, w których się znajdowali. On uwalniał ich od chorób, które były przerastające możliwości ich rozwiązania. On tak wspaniale czynił, gdybym ja wtedy żyła. I wtedy powiedziałem jej: mam dla Pani dobrą nowinę. Ten Jezus Chrystus nie tylko wczoraj. Ten Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki jest ten sam. Pamiętam, jak Wiesiek przyjechał do naszego ośrodka. Wiesiek, młody mężczyzna, ale już od kilku lat był osobą bezdomną. Mieszkał i przebywał większą część czasu na dworcu kolejowym we Wrocławiu. Ten dworzec praktycznie był jego domem. Nie miał domu, nie miał rodziny. I kiedy jeden z naszych przyjaciół, którzy kończyli pobyt w ośrodku, wracał do domu, a mieszkał on w Trzebnicy i wysiadł we Wrocławiu na dworcu, Wiesiek do niego podszedł, aby od niego spróbować wyciągnąć jakieś 2-3 złote na jakiś tani alkohol. I kiedy podszedł do niego i zaczął mówić, czy może mu pomóc i może mu dać 2-3 złote, on powiedział: posłuchaj, chodź, chciałbym chwilę z tobą porozmawiać. Kupił jakiś chleb, usiadł z nim na ławce i zaczął opowiadać o sobie, o tym, jak Bóg pomógł jemu. I powiedział: wiesz, ja jadę z takiego miejsca. Byłem w Janowicach koło Jeleniej Góry i tam jest ośrodek. Ja nie wiem, czy w tej chwili są miejsca, nie wiem, czy oni cię tam przyjmą, ale wierzę, że gdybyś tam pojechał, może znalazłaby się szansa dla ciebie. Nic nie tracisz. Kiedy wsiądziesz do pociągu, a konduktor cię wyrzuci na następnej stacji, to wsiądziesz do następnego i najwyżej przez cały dzień będziesz jechał. I on posłuchał i przyjechał do naszego domu. Miał szczególne szczęście, że akurat było miejsce w ośrodku. Rzadko to się zdarza. I Wiesiek został w naszym domu. Wiecie, pierwsze z nim spotkanie było niezbyt takie miłe. Oto młody człowiek, ubrany w stare rzeczy, które nie zmieniał już od wielu tygodni. Było nieprzyjemnie od niego czuć. Nie miał uzębienia, miał zupełnie jakieś końcówki zniszczone w buzi. To bardzo nieładnie wyglądało. Mało tego, on tak bardzo dziwnie chodził. Okazało się, że miał odmrożone stopy. Wiecie, był bardzo zniszczonym człowiekiem. To było wielkie nieszczęście. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy nieszczęście. Wiesiek znalazł się w takiej sytuacji i został w naszym domu. Zaczęliśmy rozmawiać z Wieśkiem, zaczęliśmy o niego modlić się i pewnego wieczoru Wiesiek klęknął na kolana i przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Później przyszedł do mnie i powiedział: pastorze, ja czuję się taki szczęśliwy. Czuję się taki wolny, jest mi tak dobrze. I zaczął uczestniczyć w programie naszego ośrodka. Ale minęło 5 miesięcy. Program w ośrodku trwa 6 miesięcy. Pamiętam, kiedy Wiesiek miał dyżur w kuchni, ja zszedłem na dół do kuchni, aby chwileczkę zobaczyć, co się dzieje, i tak usiadłem przy stole i on był taki zasmucony. Ja mówię, wieście, co się stało? A on powiedział tak: pastorze, i co z tego, że ja tu przyjechałem? Co z tego, że ja przyjąłem Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, skoro ja za miesiąc wychodzę z ośrodka, a ja nie mam dokąd iść? Wrócę z powrotem na dworzec. Czy to wszystko miało sens? I wiecie, tak pomyślałem sobie, och, gdybym miał chociaż od jakiegoś małego pokoiku kluczyki, które mógłbym dać i powiedzieć, oto zmienię twoją sytuację. Ale niestety nie miałem. Miałem coś, co później troszkę żałowałem, że mu powiedziałem, bo to jest taki chrześcijański nieraz slogan w naszych ustach. Powiedziałem mu: Wiesiek, Bóg ciebie kocha i On troszczy się o ciebie. Zaufaj Mu, a na pewno On tobie pomoże. I kiedy odszedłem, pomyślałem sobie, a co będzie, jak nie? Wiecie, to, co było najwspanialsze, to to, że on w to uwierzył. I bardzo mocno się tego uchwycił. I zaczął modlić się do Pana Boga, prosić Pana Jezusa, aby On zmienił jego sytuację. Było już chyba 2 tygodnie do zakończenia jego pobytu w ośrodku. I pamiętam, jak jeden z moich przyjaciół, który też kiedyś był w ośrodku, zadzwonił do mnie z Namysłowa i powiedział: Marku, mamy w Namysłowie potrzebę, potrzebny jest gospodarz. Mamy pokój i jesteśmy gotowi pomóc jakiejś osobie. Czy masz kogoś? Wiecie, o kimś pomyślałem? I Wiesiek pojechał do Namysłowa. I Wiesiek w Namysłowie poznał Wiesię. Siostrę rodzoną jednej z sióstr naszego zboru. Wiecie, to było fantastyczne. Wiesia była bardzo ułożoną niewiastą. Miała już swoje mieszkanie. Oczywiście miała też już odpowiednią ilość lat. Ja nie chcę powiedzieć tak, wiecie, ja nieraz tak z uśmiechem, ale wybaczcie, po prostu termin ważności zbliżał się do końca. I Wiesiek taki był rozradowany tym. I pamiętam, jak pewnego dnia otrzymałem telefon. I Wiesiek do mnie dzwoni, mówi: pastorze, co robisz w Sylwestra? Ja mówię: nie mam żadnych planów, myślę, że będę w domu. A czy mógłbyś przyjechać do nas? Ja mówię: a z jakiego powodu? On mówi: chcemy w ostatni dzień tego roku wziąć ślub i chcielibyśmy, żebyś nam usłużył. Wiecie, kiedy przyjechałem, to go nie poznałem. W pięknym, eleganckim garniturze. Jak się uśmiechnął, to jak Amerykanin. Wiecie, ten błysk taki. Co się stało? Wziął się chłop w garść. Nie, on wiele razy brał się w garść i nic z tego nie wyszło. Co się stało? Jezus Chrystus, On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On może zmienić życie człowieka. Kiedy Pan Jezus pewnego dnia wszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, czytamy w Bożym Słowie, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I od tego dnia Pan Jezus zaczął to czynić. Zaczął wypuszczać jeńców na wolność. Przyniósł ubogim Ewangelię. Rozwiązywał problemy, których w naturalny sposób rozwiązać nie można było. Słowo, które głosił, potwierdzał znakami i cudami. I ten Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. I my w takiego Jezusa wierzymy. mimo że nieraz przychodzą zwątpienia. Bracie i siostry, czy przeżywasz zwątpienia w swoim życiu? Bądź uczciwy. Ja wiem, że my byśmy chcieli powiedzieć: ja nigdy nie wątpię, ja zawsze mam taką pełnię wiary. Wiecie, kiedy czytam o mężach Bożych w Bożym Słowie, widzę, że i oni wątpili, mimo że mieli takie dowody tego, że to jest prawda. Wiecie, największy prorok Starego Testamentu, nazwany największym przez Jezusa Chrystusa, był kto? Jan Chrzciciel. Wiecie, jak wyglądało spotkanie z Jezusem Chrystusem Jana Chrzciciela? Jan Chrzciciel wiedział, że jest powołany przez Boga, aby głosić upamiętanie. Wyszedł na pustynię i głosił upamiętanie, a jednocześnie zapowiadał, że po nim idzie mocniejszy niż on, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka sandałów. I pewnego dnia, kiedy Jan chrzcił, nad Jordan przyszedł sam Syn Boży, Jezus Chrystus. I kiedy podszedł do Jana, Jan był cały poruszony tym wydarzeniem. Jan wiedział, kto do niego podchodzi i kim on jest. On wiedział, że ten Jezus jest Synem Boga Żywego. Kiedy Pan Jezus powiedział: Janie, ochrzcij mnie, pamiętacie, co Jan zrobił? On wzbraniał się. Powiedział: Panie, Ty chcesz, żebym ja Ciebie ochrzcił, to ja potrzebuję, żebyś Ty mnie ochrzcił. On był bardzo tym poruszony. On wiedział, że to jest Syn Boży. Kiedy wreszcie zanurzył w rzekach Jordanu Syna Bożego i Pan Jezus wychodził z wody, oto Jan zobaczył otwarte niebiosa i Ducha Świętego, który stąpił na Chrystusa. Nie tylko. Usłyszał jeszcze też potężny głos, który rozległ się z nieba. A ten głos brzmiał: ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Moi kochani, gdybyśmy my mieli takie spotkanie z Chrystusem, czy po takim czymś moglibyśmy zwątpić? Och, nieraz wydaje nam się, że czym więcej byśmy mieli dowodów dla naszej wiary, tym nasza wiara byłaby silniejsza. Och, jak łatwo jest wierzyć tym, którzy widzieli. To nie jest prawda. Jan nie tylko widział, Jan dotykał, doświadczał. Jan widział Ducha Świętego, który stępuje na Syna Bożego. Jan słyszał głos Wszechmogącego Boga, który rozlegał się z nieba. Czy ktoś taki jak Jan mógł zwątpić? Tak. Ten Jan pewnego dnia znalazł się w bardzo dramatycznej sytuacji. Znalazł się w więzieniu. Jestem przekonany, że Jan inaczej wszystko widział. Ja jestem pewny, że Jan w swoim sercu widział, że teraz, skoro Syn Boży się objawił, to już życie będzie łatwiejsze, to już nie będzie tylu problemów. Kiedy stanę się dzieckiem Bożym, to teraz już wszystko będzie łatwe. Może z takim nastawieniem pewnego dnia oddałeś swoje życie Panu Jezusowi, uwierzyłeś w Niego, że teraz będzie wszystko łatwe. I może dzisiaj siedzisz w ławce i mówisz: coś jest nie tak. Ja inaczej to wszystko sobie wyobrażałem. Wydawało mi się, że życie chrześcijańskie będzie dużo prostsze. Wydawało mi się, że problemy będą o wiele łatwiejsze do pokonania. Och, czy naprawdę tak jest, jak Boże Słowo mówi? Czy na pewno jest tak, jak Boże Słowo mówi? Kiedy Jan został uwięziony, czytamy, że przywołał swoich uczniów i posłał ich do Jezusa Chrystusa z pewnym pytaniem. I czytamy w Bożym Słowie: a gdy ci mężowie przybyli do Niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Posłuchajcie, czy to pytanie Jana, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? To jest pytanie płynące z wielkiej wiary, czy z wielkiego zwątpienia? Czy to jest pytanie człowieka, który nie ma żadnej wątpliwości? Czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy też innego oczekiwać mamy? Niekiedy przychodzi na nasze serce pytanie, jak to naprawdę jest? Czy tak jest, jak Boże Słowo mówi? Czy naprawdę Pan Jezus tak pomaga? Czy On naprawdę, bo kiedy modlę się, coraz więcej się modlę, to zamiast lepiej jest coraz gorzej. Kiedy wołam, wydaje mi się, że w ogóle nikt mnie nie słyszy. Powiedz mi, bracie, jak to jest? Przekonaj mnie, że wszystko jest w porządku. Jak teraz Jana przekonać o tym, że ten jest tym, który miał przyjść? Jest tym, który był oczekiwany. I wiecie, poruszyło mnie to, w jaki sposób Pan Jezus przekonał Jana o tym, kim jest. Kiedy ci mężowie pytali się jeszcze, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Czytamy, że w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Kiedy oni pytali się, wokół nich coś się działo. Potężna manifestacja mocy Bożej. A Pan Jezus odpowiadając rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi. I teraz zaczął podawać wersety Bożego Słowa ze Starego Testamentu, które miały być dowodem na to, że On jest tym prawdziwym. Nie. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani. Ubogim opowiadana jest Ewangelia. Halleluja! Pamiętam historię pewnego misjonarza. On modlił się do Boga i powiedział, Boże, ja chcę Twoje słowo zanieść do tych narodów, które nigdy nie słyszały o Tobie. I Bóg wysłał tego misjonarza do pewnego muzułmańskiego kraju. I zorganizował on ewangelizację. Ku swojej radości i zdziwieniu zobaczył, że mnóstwo ludzi jest na tej ewangelizacji. I wziął swoją dużą, czarną Biblię. Otworzył i przeczytał fragment Bożego Słowa i zaczął opowiadać o Jezusie Chrystusie. I kiedy skończył opowiadać o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, pomodlił się o tych wszystkich ludzi. I po spotkaniu pewni mężczyźni, którzy z tyłu w tym tłumie stali, z takimi czapeczkami na głowach i koralami zawieszonymi na szyi, podeszli do Niego. I w ich rękach też były duże czarne księgi. I mówią, na jakiej podstawie ty mówisz, że ten Jezus jest Synem Bożym? A on zakłopotany nagle powiedział, przecież mam odpowiedź. Bo w tej księdze jest to napisane. A oni podnieśli swoją księgę i powiedzieli, ale w tej nie jest tak zapisane. No tak, ale ta pochodzi od Boga. A oni mówią, ty się mylisz, to ta pochodzi od Boga. O, ale przecież ona mówi, że pochodzi od Boga. A oni mówią, nie, to nasza mówi, że pochodzi od Boga. I wiecie, nagle coś się z tym człowiekiem zaczęło dziać. Jak to jest? Jak ich przekonać, że jego księga ma większą wartość niż ich? Że to, co jest tu napisane, jest prawdą, a nie to, co ich księdze jest napisane. A może to oni mają rację? Bo w końcu te księgi tak bardzo podobnie wyglądają. I ta jest gruba, i ta gruba. I ta mówi o Bogu, i ta mówi o Bogu. Ale ta mówi zupełnie o innych rzeczach, i ta mówi o innych rzeczach. I wtedy przeżył takie załamanie wiary. Wrócił do swojego domu. Poszedł do swojego pokoju, rzucił się na kolana i powiedział, Boże, jak to jest? Jak to jest? Panie, pokaż mi, jak mogę tych ludzi przekonać? Co mam im powiedzieć, że ta księga jest prawdą, jedyną prawdą? I wiecie, co wtedy Pan Bóg mu pokazał? Pokazał mu historię Jana Chrzciciela. I pokazał mu to, co przekonało Jana o tym, że Jezus prawdziwie jest Synem Bożym. Idźcie i oznajmijcie, coście widzieli i słyszeli. Chromi chodzą, głusi słyszą, niewidomi widzą. Po czasie modlitwy wziął swoją księgę, spakował swój bagaż, pojechał do tego samego miasta, zrobił znów ewangelizację i znów ku swojemu zdziwieniu zobaczył, że znów mnóstwo ludzi jest. Nawet ci sami mężczyźni w czapeczkach z koralikami tam stoją i do niego z daleka się uśmiechają. I znów otworzył Biblię. I znów przeczytał fragment Bożego Słowa. I znów zaczął zwiastować Ewangelię. Ale na koniec powiedział, abyście wiedzieli, że Syn Boży ma moc na niebie i na ziemi. Będziemy modlić się o wasze problemy, których w naturalny sposób rozwiązać nie możecie. Będziemy się modlić o chorych. Będziemy się modlić o ludzi w depresji. I ku swojemu przerażeniu zobaczył. Oto wynoszą na jakimś łóżku człowieka i kładą go z przodu. Ktoś inny idzie powlekając nogą. Inny jest prowadzony i idzie, jest niewidomym człowiekiem. I wtedy wiecie, przeszedł wielką próbę wiary. A co będzie, jeżeli? Wiecie, my chrześcijanie, którzy głosimy Boże Słowo, wiemy, co to jest, kiedy w sercu się pojawia, a co będzie? Ale on ufał swojemu Bogu. Zamknął oczy, podniósł ręce do góry i powiedział: Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, że Twoi uczniowie poszli i wszędzie opowiadali, a Ty potwierdzałeś ich słowo znakami i cudami, które Tobie towarzyszyły. Panie, wyciągnij swoje ręce i błogosław, uzdrów tych ludzi, uzdrów, rozwiąż ich problemy. I wiecie, bał się zakończyć tej modlitwy i otworzyć oczu. I dopiero kiedy usłyszał jakiś krzyk, zmuszony był, aby otworzyć oczy. I nagle zobaczył, że ten człowiek, który przed chwilą leżał, wstaje i zaczyna chodzić. Człowiek, który nie widział, zaczyna krzyczeć: ja widzę. Ci ludzie, mężczyźni z tyłu, którzy stali, niektórzy z nich zaczęli ściągać czapeczki i mówić: zaprawdę, ten jest Synem Boga żywego. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Pamiętam, kiedy byliśmy w Afryce niedawno z moim przyjacielem Mariuszem Muszyńskim, który również odwiedzał wasz zbór niedawno. Pewna chrześcijanka miała większą Biblię niż moja. I ona przyszła do nas i powiedziała tak: pastorzy, mam wielki problem. Nie mogę już czytać. Nie widzę. Mój wzrok z tygodnia na tydzień jest coraz słabszy i nie mogę już w ogóle czytać. Wzięliśmy ją i zaczęliśmy o nią się modlić. Po krótkiej modlitwie daliśmy jej Biblię, a ona tak wzięła tę Biblię i tak zaczęła ją oddalać i nagle mówi: o, tak jakbym już coś widziała. Wiecie, zaraz przypomniała mi się historia Pana Jezusa, kiedy modlił się nad człowiekiem. Po krótkiej modlitwie uzdrowieńczej Pan Jezus mówi: widzisz? A on mówi: ludzie jakby cienie. I co Pan Jezus zrobił? Powiedział: no to wystarczy, przynajmniej się nie przewrócisz. Nie. Pan Jezus dalej się o niego modlił i my też zaczęliśmy modlić się o tę niewiastę. Wiecie, ku naszemu zupełnemu zdumieniu zobaczyliśmy, jak po modlitwie ta kobieta bierze Biblię i zaczyna płynnie z takiej odległości czytać. Wybaczcie, ja z takiej odległości nie widzę liter. Co się stało? Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Czy wiecie, co jest treścią Ewangelii? Jest taki mały rozdział, właściwie to jest podrozdział w Ewangelii Jana, który nazywa się treść Ewangelii i składa się tylko z dwóch wersetów. Czytamy w nich. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Znaki i cuda są potwierdzeniem, że ten Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Te cuda, kiedy słyszysz te cuda, zaczynasz szukać obecności Bożej. Kiedy rok temu przyjechał do naszego domu Tadeusz. Tadeusz ma troszeczkę więcej niż 50 lat. Przyjechał jako od 20 lat bezdomny, zniszczony człowiek. Z Gliwic go przywieziono. Kiedy przywieziono Tadeusza, on był bardzo sceptyczny. On już nie wierzył, że ktokolwiek może mu pomóc. I po prostu przyjechał do jakiegoś miejsca bardziej, żeby gdzieś mógł się przespać, odżywić i żeby dalej ruszyć. Kiedy na początku ktoś mu powiedział: Tadeusz, twoje życie może inaczej wyglądać, on odpowiadał: za późno. Ja jestem 20 lat bezdomnym człowiekiem. 20 lat wcześniej Tadeusz wyszedł z domu i nigdy do tego domu nie powrócił. Zostawił żonę, zostawił córkę, zostawił swoich przyjaciół i nigdy z powrotem nie wrócił. Kiedy powiedzieliśmy mu, że Bóg może mu pomóc, on powiedział tak: ja co jakiś czas modlę się do Boga, ale ja nie wierzę w to, że On cokolwiek może pomóc. Ja zauważam, że my często uważamy, że Pan Bóg może tyle, ile my możemy. Ograniczamy możliwości Pana Boga do naszej możliwości. Kiedyś pewna kobieta, było to w Dębicy na ewangelizacji, powiedziała do mnie: potrzebuję z Panem porozmawiać. I zaczęła mówić o rozbitym małżeństwie swojej córki. I mówi: och, wie Pan, jakiego ja mam zięcia. On teraz zostawia moją córkę i nic nie może tego zmienić. Ja już wszystko robię, żeby im pomóc, żeby oni byli razem. Wszyscy się starają, aby im pomóc. I nic, i nic, i nic. I to małżeństwo dochodzi już do zupełnego zniszczenia. I kiedy ona tak mówi, powiedziałem: wie Pani co? Mam dla Pani rozwiązanie. Ona była troszeczkę zdziwiona, że w takiej sytuacji, kiedy już wszystko nie pomaga, ktoś mówi: jest. Ale jeszcze na wszelki wypadek mówi: ale co? Ja mówię: wie Pani co? Będę się modlił, aby Bóg zaingerował. Ona mówi: Panie, Pan nie zrozumiał tego. Tam już nic nie pomoże. Wiecie, ona Pana Boga ściągnęła do swoich możliwości. Czy Bóg, w którego wierzysz, może więcej niż ty możesz? A jeżeli On może więcej niż ty możesz, to znaczy jest dla ciebie nadzieja. Kiedy Tadeusz zaczął słuchać innych ludzi, pewnego dnia miałem zajęcia, to były pierwsze zajęcia, na których on uczestniczył, które ja prowadziłem. I zacząłem opowiadać moje świadectwo nawrócenia. O tym, jak byłem młodym, uzależnionym człowiekiem. Jak mieszkaliśmy w garażu, a moja żona była po próbie samobójczej. Moje dziecko się mnie bało i wszystko mówiło, że nasze małżeństwo się rozpadnie. I wtedy spotkaliśmy się z Chrystusem, który zmienił nasze życie. Dziś jesteśmy normalnym, szczęśliwym małżeństwem. Nie tylko cieszymy się radością, ale możemy tę radość dawać innym. Tadeusz cały czas wycierał oczy. Kiedy później podszedł do mnie, mówi: tak, jakbym siebie słyszał, ale chyba w moim przypadku jest za późno, bo moja żona nie chce mieć żadnego kontaktu ze mną. A moja córka powiedziała: takiego ojca, który mnie zostawił, jak byłam dzieckiem, nie chcę widzieć na oczy i nawet on niech żadnych oznak życia nie daje. Czy ma sens cokolwiek zrobić? I pamiętam, jak wziąłem Tadeusza, klęknęliśmy razem w kościele i przyszliśmy przed tron Boży i powiedzieliśmy: Jezu Chryste, Ty jesteś wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Panie, Ty jesteś Bogiem cudów. Wyciągnij swoje ręce i uczyń cud, którego nikt z nas własną siłą ani mocą nie może uczynić. Daj możliwość. daj przychylność. Tadeusza, kiedy zacznie szukać kontakt ze swoim domem. Tadeusz płakał i później po modlitwie wstał i powiedział: pastorze, ale i tak ja czuję, że jest za późno. Dobrze, że Pan Bóg nie zwraca uwagi na to, co my czujemy. Bo jakby On tylko czynił to, co my czujemy, to znaczy, że nic by nie czynił. I Tadeusz napisał list. Przyniósł mi ten list, abym przeczytał. Prosiłem go, że kiedy będzie pisał list, żeby gdzieś nie zaczął nawracać czasami swojej rodziny w tym liście. To był pierwszy kontakt po wielu latach. Kiedy czytałem ten list, płakałem. Zobaczyłem serce człowieka złamanego. On nie próbował mieć pretensji. Nie próbował się tłumaczyć. On po prostu przepraszał i prosił o wybaczenie. I wysłał ten list. 2 tygodnie później ja widziałem, jak Tadeusz przybiega i rzuca się na moją szyję i mówi: pastorze, dostałem list od córki. Napisała do niego: nie wiem, dlaczego do ciebie piszę. Po jakimś czasie znów Tadeusz przybiegł i pokazał mi zdjęcia swojej córki, zięcia, i nawet on nie wiedział, że ma takiego wspaniałego wnuka. Moi kochani, kiedy wyjeżdżałem z domu, aby przyjechać do nas, nie mogłem się pożegnać z Tadeuszem, ale to dobrze, bo Tadeusz na tydzień czasu pojechał do domu. Wiecie, kto go zaprosił? Jego córka. Co się stało? Co się stało? Przypadek? Zobaczcie, jak ja jestem zdolny i potrafię pomagać ludziom. Wiecie, co ja dobrze robię? Ja dobrze psuję wszystko, ale znam kogoś, kto wspaniale naprawia. To jest ten, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. On dzisiejszego wieczoru z nami jest na tym miejscu. Nie wiem, z jakim problemem tu przyszedłeś, ale wiem, kto może ten problem rozwiązać. Opowiadałem dzisiaj rano przykład młodej dziewczyny, która miała wielki dylemat. Mieliśmy wtedy dużą ewangelizację namiotową. Ta dziewczyna przyszła ostatniego wieczoru i poprosiła o rozmowę, bo powiedziała, że nie może sobie poradzić z problemem. Powiedziała, że jest chrześcijanką. Wierzy w Pana Boga, wierzy w Pana Jezusa, chodzi do kościoła, ale ma problem, z którym nie może sobie poradzić. Z nikim nie rozmawiała o tym problemie, bo kiedy raz rozmawiała, została odrzucona. Kiedy spytałem się, żeby mi coś więcej powiedziała, powiedziała o tym, że ma takie dziwne stany lękowe i myśli samobójcze. I zdecydowała się kiedyś raz porozmawiać ze swoimi rodzicami. Przyszła do domu, poprosiła mamę o rozmowę. Usiadły przy stole i kiedy zaczęła mówić: mamo, nie wiem, co się ze mną dzieje. Jakiś dziwny lęk wypełnia moje serce. Strach, który mnie paraliżuje. A później przychodzą myśli, ażeby odebrać sobie życie, że to życie nie ma żadnego sensu. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Jej ojciec, który w innym pomieszczeniu siedział, słyszał tę rozmowę. I on nagle wszedł do tego pomieszczenia i powiedział: dzieciaku, co ty gadasz? Co ty matkę do grobu chcesz doprowadzić? Czego ci brakuje? Do najlepszej szkoły chodzę. Ciężko dochodzisz. Ciężko pracuję, żeby stać było nas na wszystko. Czy czegoś ci brakuje? Co ty chcesz wytworzyć? Co ty, jakieś myśli samobójcze? Czy ty jesteś nienormalna? I wtedy ona poczuła takie odrzucenie. Niezrozumienie i odrzucenie. I zamknęła się całkowicie w sobie i postanowiła, że już nigdy z nikim nie będzie rozmawiała. Ale chciała rozwiązać ten problem. I wiecie, gdzie zaczęła szukać tego problemu? w różnych środkach farmakologicznych, tabletkach uspokajających. Wiecie, kiedy pierwsze tabletki wzięła, okazało się, że nawet to było skuteczne. Przynosiło to takie odprężenie, odstresowanie, ale później już jedna tabletka była za mało i trzeba było wziąć następną, następną. Ktoś później spotkała się z człowiekiem, który mówił o swoich problemach psychicznych, że bierze takie i takie leki. Ona te leki od tego człowieka wzięła i one na początku jej pomogły, a później znów były za słabe. Uzależniła się od leków, a te myśli cały czas wypełniały jej serce. Pastorze, czy jest dla mnie pomoc? Jak pomóc takiej osobie? Jak rozwiązać taki problem? Możesz powiedzieć, nie da rady, musisz się nauczyć z tym żyć, musisz się z tym pogodzić. Wiecie, Ewangelia, dobra nowina, musisz się z tym pogodzić. Musisz nauczyć się z tym żyć. Dobrze, że Pan Jezus z taką Ewangelią nie przyszedł. Dobrze, że Pan Jezus do człowieka ze złamanym sercem nie powiedział, widzisz, taki już twój los. Dobrze, że Pan Jezus nie powiedział do ślepego Bartymeusza, nie martw się, nie jesteś pierwszy i ostatni ślepy. Po tylu latach już nauczyłeś się chodzić bez laski. Dobrze, że Pan Jezus nie powiedział, musisz sobie sam z tym poradzić, a ja jedynie poklepię cię po plecach i masz moje wsparcie i pocieszenie. Pan Jezus nie tylko pocieszał ludzi w dramatycznych sytuacjach, Pan Jezus rozwiązywał problemy, których rozwiązać ci ludzie nie mogli. I wiecie, kiedy słuchałem tej młodej dziewczyny, musiałem bardzo szczerze jej powiedzieć: posłuchaj, jestem zupełnie bezradny wobec twojego problemu i nie jestem w stanie tego problemu rozwiązać, ale znam kogoś. Kogoś, kto jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać jej ten cudowny fragment z proroka Izajasza o tym, jak Pan Jezus szedł na krzyż, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. On dziś jest ten sam. Położyłem na nią swoje ręce i przyprowadziłem ją w modlitwie pod krzyż, do tego wydarzenia, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, i tam złożyliśmy ten problem. Wiecie, ona była bardzo poruszona, ale oczywiście nie była w stanie powiedzieć, czy wszystko jest dobrze. Podziękowała za tę modlitwę, podaliśmy sobie rękę, ona poszła do swojego domu, a ja spakowałem rzeczy, wsiadłem do samochodu i pojechałem do swojego domu. I w zasadzie nie wiedziałbym, jak ta historia się skończyła, gdyby nie to, że rok później znów zostałem zapraszany. Widzicie, ja nie tylko drugi raz do Chicago jestem zaproszony kolejny raz, ale w Polsce zdarza się, że też ktoś mnie jeszcze raz zaprasza. I pojechałem do tego miasta. Kiedy drugiego dnia nabożeństwa podeszła do mnie młoda dziewczyna i się pyta: pastorze, poznajesz mnie? Musiałem być szczery i powiedzieć nie. Ona powiedziała: ubiegłego roku modliłeś się o mnie. To był ostatni dzień ewangelizacji. I wiecie, zacząłem patrzeć na nią i mówię: tak, tylko tamta była inna. Tamta była taka smutna. Tamta była taka przygnębiona. Ta twarz była taka biała, taka inna. A tu mam młodą, rozpromienioną, miłą dziewczynę. I ona powiedziała tak: od tamtego dnia do dzisiaj ani jednego lekarstwa nie musiałam zażyć. Pan Jezus Chrystus nie uwolnił. On jest wczoraj i dziś, tego wieczoru, w tym miejscu, ten sam. Są sytuacje, których nie rozwiążesz w żaden sposób. Bogactwa tego świata, tego kraju nie są w stanie zmienić. Możesz jedynie powiedzieć, muszę nauczyć się z tym żyć, ale chcę ci powiedzieć, że znam kogoś, kto może rozwiązać twój problem i on tego wieczoru jest z nami obecny. On w swoim świętym słowie powiedział, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni będą w imieniu moim, tam ja będę obecny. Wiecie, ja nieraz czuję się zakłopotany, kiedy głoszę o kimś, kto tutaj jest. Bo on tutaj jest. Ja w jego obecności mówię o nim. On dzisiejszego wieczoru jest z nami. Ta moc krzyża dziś może uwolnić ciebie od sytuacji, w której się znajdujesz. To, co musisz zrobić, to musisz tak, jak ci ludzie 2000 lat temu, przyjść do tego cudownego miejsca, jakim jest krzyż Jezusa Chrystusa. Moi kochani, jest coś cudowniejszego niż słuchanie o Panu Jezusie. Cudowniejszą rzeczą od słuchania o Panu Jezusie jest doświadczanie Pana Jezusa. Wiecie, ja wychowywałem się w Polsce, tak jak prawie wszyscy wy, którzy jesteście, prawie. I wiecie, ja wychowywałem się w rodzinie, która w święta Bożego Narodzenia robiła piękną choinkę. Pod tą choinką stał taki żłobek. Śpiewaliśmy dzisiaj w Betlejem, wśród nocnej ciszy. I ja od dziecka słyszałem o Jezusie Chrystusie. Słyszałem o tym, gdzie się urodził. Słyszałem o tym, kto go urodził. Wiedziałem o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które on czynił. Może nie o wszystkich, ale wiedziałem, że pomagał ludziom. Wiedziałem, że chleb potrafił rozmnożyć. Wiedziałem nawet, że miał uczniów, którzy nazywali się apostołami. Ja nawet znałem dwa imiona, Piotr i Judasz. To są chyba najbardziej popularne. Wiedziałem o tym, że Pan Jezus pewnego dnia został pojmany, ukrzyżowany i wiedziałem, że został ukrzyżowany za grzechy całego świata, że został złożony do grobu i nawet wiedziałem, że zmartwychwstał. Ale to niczego nie zmieniało w moim życiu. I pomyślałem sobie, przecież to, że ja wiem, nie zmienia sytuacji, w której się znajduję. I kiedy zacząłem czytać Ewangelię, to zobaczyłem, że ludzie, którzy przychodzili do Pana Jezusa o pomoc, oni też prędzej o Nim słyszeli. Wszyscy o Nim słyszeli. Kiedy czytamy historię tego biednego, trędowatego człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa, pada na kolana i mówi, jeśli chcesz, możesz oczyścić, możesz mnie oczyścić. Skąd on o tym wiedział? Do kogo przyjść i co on może? Skąd wiedział? Miał informację. A więc wiedział, że on jest Synem Bożym i on może mu pomóc. Ale sama wiedza o tym, że on jest Synem Bożym, nie uzdrowiła go. Sama wiedza o tym, że on uzdrawia, nie uzdrowiła go. Co on musiał zrobić? On musiał przyjść do niego. I wtedy zobaczyłem, że nie wystarczy o Bogu informacja, żeby twoje życie zostało zmienione, ale potrzeba jest tobie relacja. Inną rzeczą jest o kimś wiedzieć, a inną rzeczą jest kogoś znać. Inną rzeczą jest o kimś słyszeć, a inną rzeczą jest tego kogoś osobiście poznać. I dlatego pewnego dnia powiedziałem, ja już nie chcę więcej słyszeć o Panu Jezusie, ja chcę spotkać się z Panem Jezusem. Bo sama informacja o Nim nie zmienia mojego życia. Dlatego ja nie informacji potrzebuję, ale relacji potrzebuję z Nim. Potrzebowałem do Niego przyjść. Tak jak ci Grecy. Już kończę, kochani. Nie jesteście zmęczeni? Halleluja, jesteście cudowni. Ci Grecy, którzy szli do świątyni, aby się modlić. Pamiętacie, oni spotkali jednego z uczniów Pana Jezusa, miał on na imię Filip. I przyszli do Filipa i mogli mieć od Filipa, apostoła, informacje z pierwszej ręki. A oni nie chcieli informacji. Oni przyszli do niego i powiedzieli tak: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Dlaczego oni chcieli widzieć? Bo oni już się dosyć nasłuchali. I same słuchanie o Nim nie zmieniało ich życia. Moi kochani, zobaczcie, ile ludzi w niedzielę idzie do kościoła, a w poniedziałek siadają w knajpach i upijają się, zdradzają swoich współmałżonków, przeklinają i umierają na swoje choroby. A w niedzielę znów są w kościele. Mają informacje i mówią: nie da rady. Jest coś więcej niż informacja. Jest to relacja. A żebyś miał relację z Bogiem, musisz przyjść do Boga i otworzyć Mu swoje serce. Pan Jezus powiedział: oto stoję u drzwi i kołaczę. Każdy, kto otworzy, tam wejdę i będę z nim wieczerzał. Wiecie, to jest niesamowite. Pan Jezus nie wejdzie do twojego życia wbrew twojej woli. Nawet ktoś tak sympatyczny jak ja nie jest w stanie wsadzić go na siłę do twojego serca. Pan Jezus nigdy nie wejdzie do twojego życia bez twojej zgody. On stoi u drzwi twojego serca i kołacze. Czy jesteś gotowy dziś otworzyć swoje serce dla Niego? Jeżeli powiesz: Panie Jezu, pragnę dziś spotkać się z Tobą, to On na pewno nie odwróci się od Ciebie plecami. On jest dziś ten sam, gotowy, aby zaingerować w Twoje życie. Chciałbym, moi kochani, abyście teraz powstali. Ja poproszę tego brata, który w czasie kolekty włączył muzykę, aby jeszcze raz to zrobił. Taka piękna muzyka brzmiała, kiedy była ofiara zbierana. Jeżeli jest to możliwe, bracie, ja proszę, aby tak cicho w tle ta muzyka się unosiła. Moi kochani, chciałbym jeszcze raz, a jutro powiem i jeszcze raz, wyjadę do innego miasta i powiem jeszcze raz. I wierzcie mi, nie chcę niczego innego umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa. I to Chrystusa ukrzyżowanego. Bo Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Słowo Boże mówi: kto uwierzy wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Wyrósł bowiem przed Nim jako latorość i jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, który jest wczoraj i dziś, dziś tego wieczoru, w tym miejscu, jest dziś ten sam. Jest gotowy, aby wyciągnąć swoje święte ręce i przytulić Ciebie do siebie. On jest gotowy wejść do Twojego serca i zamieszkać w nim, jeżeli go zaprosisz. Moc jego ran i sińców jest dziś tak samo potężna, jak w dniu, kiedy te rany i sińce mu zadawano. To przez moc tych ran i sińców jest nasze uzdrowienie. W każdej kropli jego świętej krwi jest tak potężna moc. W jednej kropli krwi jest większa moc niż w całym królestwie diabła. Jeżeli dziś potrzebujesz jego pomocy, ja wierzę, że on dziś tutaj jest pośród nas i pragnie ci tej pomocy udzielić. Dlatego będziemy się modlić. Przyjdziemy przed Jego święte oblicze i poprosimy o Jego błogosławieństwo. Jeżeli dziś potrzebujesz Jezusa Chrystusa i pragniesz otworzyć swoje serce dla Niego i zaprosić Go do swojego serca, pragnę się z Tobą modlić. Jeżeli dzisiejszego wieczoru, jako dziecko Boże, potrzebujesz Jego pomocy, potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz zaspokojenia potrzeby, której ani Ty, ani Twoi przyjaciele nie są w stanie Ci udzielić, On tutaj jest obecny. On nie tylko kocha ludzi, którzy Go nie znają, ale On kocha swoje dzieci i pragnie im błogosławić. Drogi bracie, droga siostro, to nie jest tak, że teraz, kiedy już należysz do Niego, to już od Niego nie możesz nic oczekiwać, bo Ty już przecież spotkałeś się z Nim. Ta moc krzyża, która daje życie wieczne, ta sama moc uzdrawia Jego dzieci. Jeżeli dzisiaj masz potrzebę, będziemy modlić się, przyprowadzając Ciebie pod krzyż. Kto z Was dziś potrzebuje takiej modlitwy, niech podniesie swoją rękę na znak. Jest wiele osób, które podniosły swoje dłonie. Chcielibyśmy się z Wami modlić. Chciałbym razem z pastorem Wam usługiwać w modlitwie. Dlatego bardzo proszę, wiem, że tutaj mamy bardzo mało miejsca z przodu. Może już zakończymy tutaj nagrywanie i chciałbym, kochani, którzy potrzebujecie modlitwy, ażebyście teraz wyszli tutaj do przodu, abym mógł razem z Wami się modlić, abyśmy mogli modlić się. Pastorze, jeżeli mógłbyś tutaj przyjść do góry. Bardzo proszę, chodźcie, kochani, Wasze życie jest zbyt cenne, żeby pozostawać w ławkach. On tu jest obecny. Tak, klęknijcie. Klękacie przed Jego obecnością. Proszę, następny rząd niech będzie taki, żebyśmy mogli przechodzić między Wami i nakładać ręce i błogosławić Was. On tu jest obecny. On jest dziś ten sam. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Cudownie, że podchodzicie tu do przodu i klękacie przed Nim.
Wierzę, że w ten sposób wasze serca mówią: Panie, widzisz moją bezradność. Panie, ja już nie mam siły. On dziś jest obecny tutaj pośród nas. Jezus Chrystus, Syn Boży. Panie Jezu, my nie chcemy teraz szczególnych odczuć Twojej obecności, ale my chcemy pomocy, takiej rzeczywistej pomocy. Panie Jezu, Ty widzisz, że te osoby, które wyszły do przodu, one nie wyszły tylko po chwilę lepszego samopoczucia, ale one wyszły tutaj, aby przyjąć pomoc konkretną, związaną z konkretną sprawą, z konkretnymi wydarzeniami. Oni nie chcą, Panie, otworzyć swojego serca, aby lepiej się poczuć, ale po to, abyś Ty wszedł i zamieszkał. Panie Jezu, ja tak bardzo dziękuję Tobie. Panie Jezu, gdzie bym dziś był, gdybyś Ty pewnego dnia nie zlitował się nade mną? Panie Jezu, nie ma tutaj osoby z przodu, która klęczy przed Twoim obliczem, która by była mniej cenna niż ja wtedy byłem. Panie Jezu, proszę, wyciągnij swoje ręce i błogosław. Panie, proszę, błogosław. Błogosław, Jezu. Błogosław. Hallelujah.